Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa i zapraszam dziś na opowieść o Marianie Hemarze. Poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, no i autor tekstów setek piosenek. Urodził się 6 kwietnia 1901 roku we Lwowie, a zmarł 11 lutego 1972 roku w Dorking pod Londynem. Naprawdę nazywał się Jan Marian Hescheles. We Lwowie mieszkał 24 lata, później 14 lat w Warszawie, a najdłużej w Londynie. 30 lat. Ukończył gimnazjum we Lwowie, a następnie studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza medycynę i filozofię. Debiutował wierszem Więzień, który ukazał się na łamach Gazety Porannej i Wieczornej. W wieku 17 lat zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po zakończeniu kampanii wrócił na studia, jednak nigdy ich nie ukończył. Po powrocie do Lwowa podjął współpracę z Henrykiem Zdzierzchowskim, redaktorem Szczutka, w którym zaczął publikować swoje utwory. Fraszki, bajki, wiersze, utwory rywiowe, parodie. Z okresem lwowskim wiąże się jeszcze jeden fakt, epizodyczna współpraca z Brunonem Jasieńskim, z którym stworzył kabaret, jednak nie istniał on długo. Jasieński wyjechał do Paryża, a Hemar otrzymał z dyrekcji Qui pro quo propozycję podjęcia stałej współpracy. W 1925 roku Marian Hemar przeniósł się do Warszawy i do 1931 roku razem z Julianem Tuwimem był kierownikiem literackim teatrzyku Qui pro quo, a następnie kabaretów Banda, Cyganeria Warszawska, Wielka Rewia, Cyrulik Warszawski. Później przez rok kierował założonym wraz ze Stefanem Jeraczem i Marią Modzelewską teatrem Nowa Komedia. Hemar był mistrzem piosenki. Napisał, opracował, przetłumaczył, sparafrazował do momentu wybuchu II wojny światowej około 3000 piosenek, z których kilkaset zasłużyło sobie na miano przebojów. Pisał o fatalnej, dramatycznej miłości, życiu codziennym, nie unikał podejmowania żartu czy satyrycznego komentarza. Poetyka jego piosenek w dużej mierze nawiązywała do skamandryckiego ducha spod znaku Juliana Tuwima. Hemar był niewątpliwym mistrzem tzw. szlagwortów, to jest refrenowych zwrotów zapadających w pamięć, takich jak na przykład czy pani Marta jest grzechu warta, chciałabym i boję się, nikt tylko ty, wspomnij mnie. Być może w powiedzeniu, że Hemar opracował własną teorię piosenki, tkwi odrobina przesady. Niemniej jednak wyłożył swoje poglądy na ten temat w 1934 roku na łamach Wiadomości Literackich. Według niego doskonałość piosenki polega na jej zgodności z prostotą codziennego języka i z muzyką, jej melodycznymi rymami. Natomiast sukces piosenki to zupełnie odrębna i właściwie trudna do przewidzenia dziedzina, nie mająca wiele wspólnego z doskonałością utworu. Hemar pisywał także wiersze i fraszki, które opublikował w 1936 roku w wyborze zatytułowanym Koń Trojański. Jeszcze inną dziedziną twórczości Hemara było pisanie szopek politycznych. Od 1927 roku to czynił, wtedy dołączył do wielkiej trójki szopkopisarzy Lechonia, Słonimskiego i Tuwima. Pod koniec września 1939 roku przedostał się Tuwim do Rumunii, a następnie do Palestyny i Egiptu. Walczył jako żołnierz samodzielnej brygady strzelców karpackich w stopniu starszego strzelca. Został przydzielony do Wydziału Prac Kulturalno-Oświatowych Biura Opieki nad Żołnierzem. Po wojnie pozostał na emigracji w Londynie, gdzie założył wkrótce kabaret Biały Orzeł. Związał się z tygodnikiem Wiadomości, wydawanym przez Mieczysława Grydzewskiego, regularnie do niego pisywał, był również w jury przyznającym nagrody tego pisma. W latach 1952-68 współpracował z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa, w której miał swój cotygodniowy autorski program kabaretowy. W 1955 powstał w Londynie Teatr Literacko-Satyryczny Hemara, w którym prezentował swoje nowe rewie i kompozycje muzyczne. Zajmował się również działalnością translatorską, tłumacząc wiele z języka angielskiego i łacińskiego. Marian Hemar był laureatem wielu nagród, w tym m.in. Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Wiadomości, Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, a także Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Władze emigracyjne uhonorowały go Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Zapraszam Państwa dziś na opowieść o życiu i twórczości Mariana Hemara. będą też piosenki.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Pan profesor Józef Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Hemar, jakim był człowiekiem, jaką był postacią?
Hemar jest nawet dość żywo wpisany w moją biografię późno-dziecięco-wczesno-młodzieńczą, kiedy jeszcze słyszałem jego głos w wolnej Europie. Później poprzez znajomość londyńskiego kręgu jego znajomych z Władą Majewską. Szczególnie literacko był Hemar człowiekiem niezwykle świadomym i wiedział, do kogo pisze i co pisze i jaki jest ten podmiot wewnętrzny literacki jego dzieła literackiego. Hemar należał do takiej dużej grupy inteligencji polskiej pochodzenia żydowskiego, która w latach 20., 30. zadecydowała w kręgu wiadomości literackich, w kręgu kabaretów warszawskich o kształcie po części literatury, a na pewno o kształcie rozrywki. Hemar był, jak go kiedyś nazwał Żółkiewski, takim technikiem rozrywki. Doskonale sprawdzał się w tekstach satyrycznych, doskonale sprawdzał się w kabarecie. Później oczywiście w czasie wojny, po wojnie, jego krąg odbiorców się zmieniał. W czasie wojny pisze na przykład tom Dwie ziemie święte, bardzo naiwniutkich wierszy, zupełnie nie hemarowskich. I one naprawdę nie były hemarowskie, bo one były pisane ze względu na odbiorcę, nie ze względu na indywidualną ekspresję. A odbiorcą był wtedy żołnierz armii Andersa, który stacjonował w Palestynie, a dla którego Hemar był oficerem politycznym, oficerem wychowawczym. Później, już na emigracji londyńskiej, Hemar jest zaciekłym antykomunistą oczywiście. Jest Polakiem, ale bardziej niż Polakiem jest wygnańcem. I to z jego ukochanego Lwowa i całe tomy wierszy z naczelnym tytułem Chlip Kulikowski traktują o tym właśnie. To są teksty piosenek, które śpiewa m.in. Włada Majewska. To jest taki przewodni motyw, który występuje w teatrze Hemara, który miał i który prowadził w Londynie Hemar właśnie.
Znamy piosenki Hemara, choć Hemar w pewnym okresie w Polsce był właściwie zakazany, byśmy powiedzieli, niemile widziany, ale jednak te piosenki są znane. Zresztą były śpiewane i prezentowane pod pseudonimem jego, Harryman, żeby zmylić przeciwnika, że to nie Hemar. Jak pan myśli, czego nie znamy, czego nie wiemy o Hemarze, czego tutaj w Polsce nie prezentujemy, tej twórczości właśnie powojennej, londyńskiej?
Mamy w gruncie rzeczy dostęp do wszystkiego. Jeśli nie wszystko jest wydrukowane, to może znaczyć po prostu, że nie wszystko jest także godne druku. Pewnie jakieś teksty zagubiły się, ale znaczącą ilość tych tekstów przekazała Włada Majewska, ma je archiwum emigracyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, więc tutaj jakichś niezwykłych odkryć się spodziewać nie możemy. Możemy spróbować się zastanowić, czy Hemar jest twórcą, który został już tylko zamknięty w historii literatury, czy jest twórcą do wskrzeszenia, ożywienia. Redaktor Sieracki mówi o tym, że właściwie ten Hemar, który wszedł po tym okresie zakazu, a wszedł ułaskawiony właściwie przez swoją śmierć, a później przez taką quasi-liberalność władz stanu wojennego w latach 80. na deski teatru, pożył na nich niezwykle krótko. I właściwie w latach 80. skończyła się, nie licząc drobnych przebłysków w teatrze telewizji, skończyła się teatralna aktualność Hemara. Zostały niewątpliwie sentymentalne piosenki, ponieważ sentymenty mają to do siebie, że powracają pewnymi falami, a więc ten Lwów trochę inny niż hemarowski, może w piosenkach on jest sentymentalny, ale w satyrze to Hemar by go chętnie odbił. Więc chyba nie jest to miasto do odbicia, ale jest to miasto do sentymentalnego wspominania.
Się w dali znów o miasto bez troskich ludzi rozśpiewanych dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się to we Lwowie. Wszędzie z dosyć wiosennej okazji do uśmiechów, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Lecz jak kochać się, to we Lwowie, przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew. Jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie z dosyć wiosennej okazji do uśmiechów, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu łka. Lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Wszędzie znajdą się piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa.
Profesorze, mówił pan, że Hemar właśnie sam kreował swój wizerunek. Jaki to był wizerunek?
Był to wizerunek, który przede wszystkim był łatwo czytelny i spełniał wymogi odbiorcy. Z tym się zawsze liczy ktoś, kto konfrontuje bezpośrednio tekst z publicznością, czy to z warszawską publicznością kabaretową, czy słuchaczem Wolnej Europy, czy widzem teatru Hemara w Londynie. To był przed wojną człowiek liberalny, adresujący swoje teksty do polskiego odbiorcy, albo do żydowskiego odbiorcy, ale spolonizowanego, ustawiającego się w opozycji do endecji, czy do ortodoksyjnego środowiska żydowskiego. Po wojnie natomiast różnice londyńskie, oczywiście one były, ale z perspektywy polskiej była to przede wszystkim emigracja, to było wygnanie. Oni się poczuli przede wszystkim jako wygnańcy. Te różnice pomiędzy Piłsudczykami a endekami, chociaż żywe, stawały się jakby drugoplanowe, więc była wolna emigracja i był ten zniewolony przez opresję komunistyczną kraj. Tu się jawił przede wszystkim jako zdecydowany antykomunista, zjadliwy, z tym stentorowym głosem, który pobrzmiewał z fal eteru.
Czy gdyby nie wyjechał z Polski, byłby inny? Niektórzy mówią, że ta tęsknota jakby sprzyjała twórczości.
No, sprzyjała twórczości, bo w jakiś sposób kształtowała także stany duchowe poety. Gdyby nie wyjechał z Polski, to znaczy gdyby wojny nie było, gdyby Warszawa nie zastygła, rozwijała się ze swoim barwnym życiem kabaretowym, gdyby przechodziły nie wiadomo jakie zmiany, nie umiem powiedzieć, jaki byłby Hemar. Na pewno utrzymywałby się na fali. On się na literaturze znał. Może talentu wielkiego nie miał, ale wiedział, jak wykorzystać to, co ma.
Jeden tramwaj pod górę się spina, drugi z góry katulał się w dół. Stryjski park tonął cały w jaśminach, zapach bzów po ogrodach się snuł. Rój gołębi wiecował na rynku,
król Jan III z pomnika się śni, jakie stali przed Żorżem w ordynku, batia w nocą sztajerkami gra. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A ja chodzę po świecie stęskniony i sam, i zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam. Moje serce zostało we Lwowie, dzieli nas tysiąc lądów i mórz. Zatrzymałem się w drogi polowie, chciałbym iść, a tu dojść, ani rusz. Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje, chociaż obcy pod stopą ma bruk, że to wczoraj jechałem tramwajem, który wolno pod górę się wlógł. Że to wczoraj w pasażu Hausmana za dwie szóstki kupiłem kisz bzu. Że to wczoraj w gałęziach kasztana lwowski słowik mi śpiewał do snu. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i bzu. A ja chodzę wśród ludzi samotny przez świat, tyle dni, tygodni, miesięcy i lat. Zatrzymałem się w drogi polowie, okradzionych z mych marzeń i snów, ale czekam na dzień, gdy w Lwowie ze swym sercem połączę się znów.
Anna Mieszkowska, autorka książki o Marianie Hemarze. Ja kabareciarz, Marian Hemar od Lwowa do Londynu.
Marian Hemar to jest legenda dla wielu dzisiaj. Temat filmów, nie wiem, można by 10 seriali nakręcić o jego życiu, a cały czas mam wrażenie, że ten Hemar jest trochę z boku, taki niedoceniony. Jego życie, barwne życie, nie tylko literackie, ale również osobiste, jego romanse byłyby tematem niezwykłym. Dlaczego tak jest, że on jest troszeczkę taki na boku?
Mnie interesował właśnie Hemar jako człowiek. Mniej jako artysta, jako poeta, uważałam, że tym zajmą się wybitni specjaliści, poloniści. Mnie interesował on wyłącznie jako człowiek. Poznałam jego krewnych, jego siostrzeńca, który mieszka w Szczecinie, jego bratanicę, która mieszka w Otwocku pod Warszawą. Znałam jego wielu przyjaciół, bo w Londynie są jeszcze ludzie, którzy Mariana Hemara doskonale pamiętają, chociaż zmarł w 72 roku. W Warszawie już nie. Ostatnią osobą, którą można było o Marianie Hemarze rozmawiać, była Stefania Grodzieńska.
Te pani poszukiwania, proszę powiedzieć o tych swoich przygodach dotyczących jego osoby właśnie, jakie są, jaki to był człowiek, jaki się pani jawi?
No, muszę pani powiedzieć, że autor biografii musi sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy zaprzyjaźniłabym się z Marianem Hemarem? Otóż nie, to nie był wcale łatwy człowiek, ale ludzie wybitni nie bywają łatwi, jak mówił Jan Nowak-Jeziorański. Otóż Marian Hemar miał tak wiele wad. Opowiadała mi o tym jako pierwsza właśnie Stefania Grodzieńska, która zaszczepiła we mnie pewnego rodzaju niechęć do Mariana Hemara, ale zaszczepiła również we mnie miłość do Fryderyka Jaroszego, o którym książkę napisała sama Urodził go niebieski ptak, a ta książka, w której pani Stefania napisała zdanie, które stało się mottem moich poszukiwań: żałujcie dziewczyny, że was wtedy nie było na świecie. Otóż ja pożałowałam, postanowiłam wejść w ten historyczny świat międzywojennych kabaretów, ale mnie interesowały losy tych ludzi, którzy po wojnie już do Polski nie wrócili, zostali na emigracji. To była Izofia Terné, to był Ludwik Lawiński, to był początkowo Kazimierz Krukowski, który wrócił w latach 50. To była cała plejada aktorów, reżyserów i scenografów. Mnie interesowali ci ludzie, co się z nimi działo po 1939 roku, po 1945 roku, jak się potoczyły ich losy, z czego żyli. Marian Hemar jako jeden z nielicznych artystów na emigracji żył z pióra. Oni wszyscy, aktorzy, kompozytorzy, scenografowie, pracowali fizycznie. Fryderyk Jaroszy pracował na nocnej zmianie w fabryce biskwitów. Tak ten przedwojenny, legendarny konferansjer przed którym leżały dosłownie wszystkie gwiazdy przedwojennego kabaretu, i Hanka Ordonówna, i Stefcia Górska, i Zofia Ternej, i Zula Pogorzelska, i Lena Żelichowska. Marian Hemar nie był etatowym pracownikiem Radia Wolna Europa, był współpracownikiem właśnie z powodu swojego trudnego charakteru, dlatego że Jan Nowak-Jeziorański miał w nim tak zwany krzyż pański. Kłócili się potwornie przez 16 lat współpracy. Radio Wolna Europa, trzeba to powiedzieć szczerze i otwarcie, obowiązywała cenzura polityczna, bo było to radio finansowane przez Amerykanów. Hemar nie miał hamulców politycznych, chciał pisać bardzo ostro i wszystkie jego wiersze, zanim szły na antenę przez niego wygłaszane, przechodziły najpierw przez oko cenzora Radia Wolna Europa i tu się zaczynały schody. Bywało, że jego wiersze nie zostały zaakceptowane i oddawano mu je, i on oczywiście ponosił wtedy finansową klęskę, bo płacono mu tylko za to, co poszło na antenę. On do każdego programu 15-minutowego kabaretu musiał napisać długi wiersz na 9-10 minut i dwie 2-3-minutowe piosenki. Przez kilka lat wypalił się tych piosenek. Wojna twórcza się skończyła, zaczął się posiłkować przedwojennymi piosenkami innych autorów, o czym nie mógł powiedzieć na antenie, bo to był jego autorski program. Wiedziała o tym tylko Zofia Terne. Nie wiedziała nawet Włada Majewska, z którą współpracowałam w 1996 roku nad takim albumem Za dawno, za dobrze się znamy, piosenki i skecze Mariana Hemara. Kiedy ja u niej w domu przeglądałam to, co ona miała w pudłach i wyciągałam piosenki, mówiłam, to nie, to piosenka Chorowicza, to nie jest Hemara, to jest piosenka Świnarskiego, a to Tymoteusza Ortyma. Włada dostała szału, wyrywała sobie włosy z głowy, mówię, to mnie niech długo powie, że Hemar żadnej piosenki nie napisał. A ja mówiłam, nie, tylko nie wiem, dlaczego wyście śpiewali piosenki innych autorów, ale myśmy to śpiewali w radio, on był, on nas reżyserował. Ja tak, ale były tego szczególne powody, po prostu skończyła mu się wena twórcza. Mam taki list autora z Polski, z 1964 roku, który przysłał Hemarowi tekst piosenki, którą napisał, i Hemar dał tę piosenkę do śpiewania Renacie Bogdańskiej. Ona była przez wiele, wiele lat przekonana, że to była piosenka Hemara. On jej o tym nie powiedział, że to napisał ktoś inny. W tym liście ten autor, pan Przygórski, opisuje okoliczności powstania tej piosenki. I upomina się o honorarium, bo ona poszła na antenie Radia Wolna Europa. Właśnie Hemar chyba musiał się strasznie zdenerwować, kiedy dostał jego list. No, o Hemarze można by właściwie bez końca opowiadać.
Gdy widzi, że Litka ma nowe źrebaki z mają krew. Przedrycze se chruje, no wprost daje znaki, żeby wyjść w trefl. Mężowie wymyśla psio krew, do cholery, futro mi kup.
Wieczorem przychodzi do twojej garsoniery i łka u twych stóp.
Jakaś jestem przy tobie, taka mala.
Taka mala, to jej trik, to jej lek.
Proszę pana, niech się pan nie rozpala. Niech pan weźmie coś ciężkiego i w łeb.
Onaż duża, proszę pana, onaż krowa.
Czy pan słyszy, co w głosie mymuka? Jeśli się panu jakaś mala podoba, lele, taka mala przed pana,
to może ja?
Powiedziałam pani, że nie zaprzyjaźniłabym się z nim, ale wcale nawet nie myślałam o tym, żeby napisać o nim książkę. Właśnie chciałam napisać książkę o Fryderyku Jaroszu. Natomiast wydawcy, do których zwróciłam się w 2000 roku w Londynie, Polska Fundacja Kulturalna, powiedziała mi tak: wiesz, tutaj Jaroszego to już niewiele osób pamięta, ale jakbyś napisała o Chymarze, to ci wydamy. Ja sobie pomyślałam, że to jest właściwie niegłupi pomysł, bo oni obaj debiutowali w Polsce w 1924 roku. Fryderyk Jaroszy przyjechał z Berlina, Teatrzyk i Mur, Niebieski Ptak, a Marian Chymar z Lwowa. Współpracowali we wszystkich kabaretach warszawskich do 1939 roku. Nie widzieli się do 1946 roku, wojna ich rozdzieliła, ale od 1946 mieli ze sobą kontakt do 1960 roku. Chymar napisał wspaniałe wspomnienie o nim w Dzienniku Polskim po śmierci Fryderyka Jaroszego, ale trzeba powiedzieć, w Londynie życia mu nie ułatwiał. To byli konkurenci. Otóż Marian Chymar od czasów szkolnych miał ogromną potrzebę występów artystycznych. On brał udział w szkolnych akademiach, w szkolnych przedstawieniach. Przed wojną w kabarecie nie było to możliwe. On tam był tylko autorem tekstów. Występowali inni. Ale to się spełniło zarówno w czasie wojny, kiedy stworzył taki kabaret, najpierw Czwórka, później Szóstka, i później w Radiu Wolna Europa. No i on zapowiadał te wszystkie swoje skecze i piosenki w Londynie. Jest nawet takie zdjęcie z przedstawienia Piękna Lucynda z 1967 roku, w którym występował w tej właśnie roli, o której chcę powiedzieć, Tońko, Henryk Vogelfanger. Ale na ostatnie przedstawienie, które było szalenie ważne, bo zawsze derniera jest ważna w teatrze, i on się rozchorował. I proszę sobie wyobrazić, Chymar go zastąpił, przebrał się w jego kostium i to była tak ogromna niespodzianka dla publiczności, ale sufler miał bardzo dużo wtedy pracy. A Chymar nie znał na pamięć roli sztuki, którą sam napisał. Piękna Lucynda.
No tak, czyli nie zaprzyjaźniłaby się pani z Chymarem, bo to trudny charakter, ale z drugiej strony uroczy mężczyzna.
No, z tym urokiem bywało różnie. To był furiat, choleryk. To są słowa, nie moje, o tym mówię na podstawie tego, co opowiadają inni, jakie są świadectwa w listach. Nie lubił płacić swoim aktorom.
Skąpy w ogóle.
Bardzo skąpy. Jest taka anegdota, którą opowiadała Włada Majewska. Mianowicie on, jak reżyserował te kabarety, to było zawsze w czwartek. Przyjechał w Londynie, przyjeżdżał do Londynu na cały dzień. I była taka tradycja, że po nagraniu, które trwało wiele godzin, 15-minutowy kabaret, już zmęczony, szedł z Władą Majewską i z Kają, swoją żoną, do restauracji na jakąś kolację, późny obiad kolacji. Pewnego razu on siedzi z Władą, czekają, Kai nie ma, Kaja się spóźnia, w końcu Kaja przychodzi i wiedząc, że Marian jest bardzo skąpy, powiedziała: słuchaj, kupiłam sobie wspaniałe rękawiczki, wiesz, no, za przecenę, właściwie za bezcen, za pół darmo. Dzisiaj to są oczywiście inne pieniądze, nieważne, chodzi o zasadę. Wiesz, kosztowały funta. Chymar, orientując się, że ona go oszukuje, mówi: tak, funta? No masz tutaj 2 funty, kup jedną jeszcze raz parę dla siebie, a drugą dla Włady. Można powiedzieć, że ją załatwił. Kaja była Dunką z pochodzenia, mieszkała w Stanach Zjednoczonych do 1938 roku. Była tancerką na Broadwayu, to była bardzo wysoka pani, blondynka, bardzo ciekawej, ładnej urodzie. i była wyższa od Chemara o 1,5 głowy. Kiedy Chemar wchodził z nią do ogniska polskiego, mówiono: o, przyszedł Chemar ze swoją latarnią. Ona była taką tlenioną, ładną blondynką. Jeżeli państwo pamiętacie filmy amerykańskie przedwojenne, Columbia Pictures, to jest taka kobieta z pochodnią na czołówce. To właśnie była Kaja, to była żona Mariana Chemara, która do 1938 roku miała kontrakt podpisany z tą wytwórnią na używanie jej wizerunku. Została sprzedana niejako przez swojego ojca do tej produkcji. Ona nie występowała w filmach, ona była po prostu tylko i wyłącznie wizerunkiem producenta. W 1938 roku, tak powiedziałam, przyjechała do Londynu ze swoją matką, już owdowiałą, a w 1944 roku poznała Mariana Chemara, ponieważ Chemar miał bardzo niską pensję w Ministerstwie Informacji i Propagandy rządu emigracyjnego. Pieniędzy mu zwyczajnie nie starczało i dorabiał sobie, grając do kotleta, ale w pubach angielskich, o czym nikt ze środowiska polskiego nie wiedział. Pewnego razu podeszła do niego właśnie Kaja, zapytała: co pan gra? To takie ładne. A co on odpowiedział? To moje piosenki, jestem autorem i kompozytorem z Polski. I tak to się zaczęło. Chemar, tu muszę powiedzieć prawdę, popełnił bigamię. Ożenił się z Kają, nie mając rozwodu z Marią Modzelewską. Ale przez 10 lat po wojnie bigamia nie była ścigana prawem, ponieważ ludzie się pogubili. Po prostu zwyczajnie nie wiedzieli, że żyją, gdzie żyją. Maria Modzelewska mieszkała w Stanach Zjednoczonych, oni się rozstali w 1939 roku. Prowadziła z nim długą korespondencję, prosząc o oficjalny rozwód, ale Chemar był mściwy. Rozwodu nie dawał. I tą mściwością zaraził władzę majewską. Kiedy zostawił ją jej ukochany Wiktor Budzyński w 1949 roku, też mu rozwodu nie dała za namową Mariana Chemara.
Kiedy umany powie pan nie ukochana, to nie wypada już pan nie gniewać się ani śmiać, bo to jest awans. Dla pani mi to jest order, dla pani mi, więc proszę baczności zamknąć oczy i usta do. Kiedy pani na usłyszy kocham cię za stodolą, to już tak musi być, że kocha go. Bo to jest order, dla pani mi to jest awans, dla pani mi rozumiano.
Modzelewską przecież odbił komuś, prawda? Jak to było?
O, oczywiście Stefanowi Norwulinowi. Marian Chemar był trzecim mężem Marii Modzelewskiej, która była bardzo kochliwa. Nie była specjalnie ładna, ale miała duży wdzięk. Ten wdzięk spowodował, że zauważył ją w Krakowie, w Teatrze Słowackiego, nikt inny, tylko Jan Lechoń. To Jan Lechoń zaprotegował ją do Teatru Polskiego w Warszawie. Przyjechał do Szyfmana, do dyrektora, powiedział: musisz ją zaangażować. Szyfman mówi: jak ja mogę zaangażować aktorkę, której w ogóle nie widziałem na oczy? To ja ci ją przywiozę. I przywiózł Marię Modzelewską z matką wtedy do Warszawy na próbne przesłuchanie u Arnolda Szyfmana. I Maria Modzelewska została. Została gwiazdą Teatru Polskiego, to dla niej zakochany w niej Chemar napisał najpiękniejsze moim zdaniem piosenki w 1929 roku, Wspomnij mnie i Pensylwania. Piosenki przetrwały, przedstawienie nie. Przedstawienie dzisiaj by nie miało publiczności ani powodzenia. To właśnie Chemar napisał o bzach, które kwitły na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Dzisiaj już nie ma śladu po tych drzewach oczywiście, ale te bzy właśnie z Pensylwanii to się nie wzięły znikąd, tylko z krakowskiego przedmieścia.
Z tych dawnych dni dal się skraca młodość, wraca znów. Pierwszy raz byliśmy zakochani w ten piękny czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Szumiał wieczór i w drzew w gałęziach drżał, śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani, a myśmy szli pełni łez i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez w Pensylwanii, tylko przed domem tuż kwitnie krzak pąsowych róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy raz, że mnie kochasz. Ach, ty już dziś nie pamiętasz sam, wszystko poszło w dal. Ja też na próżno to w sercu mam, myślę o tym, cóż mi potem żal, że był czas, gdy kwitły bzy w Pensylwanii. Pierwszy raz byliśmy zakochani. Szumiał wieczór i w drzew w gałęziach drżał, śpiew daleki brzmiał w rzecznej przystani, a myśmy szli pełni łez i zakochani. Po dziś dzień kwitnie bez w Pensylwanii, tylko przed domem tuż kwitnie krzak pąsowych róż. Gdzieś mi rzekł pierwszy raz, że mnie kochasz.
Odbił Modzelewską Norblinowi, tak?
Norblinowi, ale to był inny świat, wie pani, inna kultura. On uratował życie Stefanowi Norblinowi i jego żonie Lenie Żelichowskiej, wywożąc ich w 1939 roku do Rumunii razem z Kazimierzem Wierzyńskim i jego żoną. Nie zabrał wtedy matki, siostry, brata. To była wielka tragedia. Miał z tego powodu wyrzuty sumienia przez wiele lat. Ten siostrzeniec, o którym wspomniałam, to jest pan, który jest dzieckiem Holokaustu. Przyjechał ze Lwowa z matką, już po wkroczeniu Niemców. Najpierw pojechali do Krakowa, z Krakowa do Warszawy. Matka i brat Hemara nie mieli tak zwanego dobrego wyglądu. Poszli do getta. Brat Hemara opuścił getto, ukrywał się po aryjskiej stronie, a matka, Stefanka i to dziecko zostali w getcie. Pewnego razu ona powiedziała: słuchaj, przyjdzie po ciebie ktoś, idź z tą osobą. To dziecko wyszło z brygadą pracy o świcie, wkładając bose stopy w buty dorosłego mężczyzny, stanął z tyłu, złapał go za pasek od spodni, a płaszcz tego mężczyzny przykrył go do ziemi. I tak to dziecko opuściło go, to matka zginęła. On wujka Hemara odnalazł dopiero w 1958 roku, bo on w ogóle nie wiedział o wujku Hemarze. Dla niego to był wujek Janek, bo Hemar był Jankiem w rodzinie. I nawiązał kontakt, no długa historia, żeby to opowiadać, nawiązał kontakt z Antonim Słonimskim i Józefem Witlinem, którzy mu pomogli skontaktować się z Hemarem w Londynie. Nie spotkali się, ale została korespondencja przeogromna. I ta korespondencja spowodowała, że we mnie samej nastąpiło pewnego rodzaju przeobrażenie wizerunku Hemara. To znaczy, jakby cała jego twórczość przestała być dla mnie ważna. Tam się liczy tylko Hemar cierpiący, Hemar nie mogący dać sobie rady z pewnymi koszmarami przeszłości. Dlatego, że dowiedział się, że matka została rozstrzelana we Lwowie w 1941 roku, właśnie siostra zginęła w Treblince w 1942 roku. Przez lata całe nie wiedział, co się stało ze Stepankiem. Kiedy się odnaleźli korespondencyjnie, wróciła przeszłość. Brat Hemara przeżył po aryjskiej stronie, ale zmienił nazwisko. Nazywał się Roman Gierszewski po wojnie. Zmarł w 1953 roku. został pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. I to jest trząsająca korespondencja, ta korespondencja rodzinna, jest jeszcze korespondencja z wujem Samuelem Lemem, bo przecież trzeba wiedzieć, że ojciec Stanisława Lema to był rodzony brat matki Mariana Hemara. To było bardzo bliskie pokrewieństwo, ale różnica wieku była 20 lat między Marianem Hemarem a Stanisławem Lemem, więc więzi kuzynostwa nie było, bo Hemar robił karierę w Warszawie, kiedy ten chłopak miał lat kilkanaście. Ale w 1945 roku Stanisław Lem, w rodzinie nazywany Maćkiem, napisał list do wujka do Londynu, w którym zwierza mu się, że napisał pierwszą powieść.
Ulicą niecałą pewnego dnia w Warszawie strapiona dziewczyna szła w ogrodu chłodny mrok. Taka smutna, aż łzy zamąciły jej wzrok. Czy pracę straciła, czy tak jej żal, że nie ma w czym pójść na dzisiejszy bal. Jakie smutki serce gniotą, czy dokuczył jej kto, mniejsza o to. Ach, idzie ulicą ze swą tajemnicą i łka, i łka. Ach, idzie ulicą ze swą tajemnicą i łka. Piłka. I widzę, jak idzie, wytężam wzrok w jej stronę i wołam w daleki mrok. Poczekaj, nie płacz, stój, nawet nie wiesz, jak błahy jest ten smutek twój. Nieważne zmartwienia, naiwny płacz, wszak idziesz ulicą warszawską. Patrz, świecą okna, stoją domy, tłum znajomy i wieczór znajomy. Czy widzisz, a ona w swój smutek wpatrzona. Piłka, piłka. Czy widzisz, a ona w swój smutek wpatrzona. Piłka, piłka. I wołam ją ponad szumiący świat, nad czarną przepaścią 12 lat. Poczekaj, nie płacz, stój, daj mi wszystek twój żal. Oddaj mi smutek twój, weź wszystkie radości uchodźczych dni, a tamte warszawskie podaruj mi łzy. Czy słyszysz? Ach, nie słyszę. Głos się gubi w ciemności i w ciszy i idzie strapiona i myślę, kto ona. Strapiona i myślę, kto ona. Ach, ja.
Pani profesor, Marian Hemar nie wrócił do swojej ukochanej ojczyzny, bo mimo iż, jak pisał, był Polakiem z wyboru, to nie chciał przyjechać. Zmarł w 1972 roku, to była jeszcze zupełnie inna Polska, nie taka, jaką sobie wyobrażał, jaką chciałaby była.
Wie pani, to też jest taka legenda. Hemarowi w Londynie było bardzo dobrze. On już w czasie wojny zarabiał jakieś tam pieniądze, po wojnie wziął kredyt. Wtedy w Londynie to było można kupić taką uszkodzoną z nalotów kamienicę, którą wyremontował i wynajmował pokoje Polakom, którzy w 1945-1946 roku z armią Andersa przyjechali do Londynu. I mieszkali oczywiście po kilku pokoju, bo warunki były trudne, żyli z żołdu. To wszystko się skończyło w 1948 roku, wojsko przestało płacić. Wtedy Hemar sprzedał kamienicę i wyprowadził się do Dorking, gdzie kupił taką podupadającą posiadłość, którą prawie że własnymi rękoma wyremontował. Wyremontował i wykarczował pół lasu, bo on odreagowywał stres właśnie przez pracę fizyczną. Wykończył się w ten sposób na serce, bo miał 3 zawały. Przyczyną zgonu był rak wątroby. Był człowiekiem bardzo cierpiącym. Wtedy jeszcze nie znano takich leków uśmierzających ból jak w tej chwili. Ja myślę, że ta jego choleryczność i ten jego trudny charakter był też spowodowany właśnie cierpieniami fizycznymi, które prowokowała choroba, bo choroba się rozwijała przez wiele lat. palił papierosy, był nadpobudliwy, kłócił się z aktorami na próbach. No, jednym słowem, nie był to bohater romansu, który chciałabym napisać. Ale te listy, które przeczytałam, właśnie spowodowały we mnie jakby przemianę jego wizerunku, jego osobowości. Jest taki jeden list, o którym chcę wspomnieć, który właściwie powodował, że zdecydowałam się o nim książkę napisać. Mianowicie ja poznałam w Wiedniu w 1995 roku córkę Fryderyka Jaroszeka. A była urocza pani, darta skóra z ojca, bardzo do niego podobna, nie tylko fizycznie, ale i osobowościowo, serdeczna, otwarta, gościnna. I kiedy u niej byłam, wyjęłam z regału przypadkiem książkę. To był taki reportaż fabularyzowany Mumie, napisany przez jej ojca na emigracji w Berlinie, ale przetłumaczony na język polski w 1931 roku przez Mariana Hemara. I w tej książce, jako zakładka, był list. Był list 1945 roku Mariana Hemara do Fryderyka Jaroszeka. No i ten list, niezwykle serdeczny i niezwykle osobisty, spowodował właśnie, że postanowiłam zmienić zdanie, zaprzyjaźnić się z Marianem Hemarem.
Czy dziś jest szansa, żeby młodym ludziom, którzy może niejednokrotnie pierwszy raz słyszą o Marianie Hemarze, no trochę może przesadzam, ale tak się zdarza. Wielu młodych ludzi w ogóle nie wie, że taka postać istniała. Jest w stanie dzisiaj go poznać. Jakoś możemy zachęcić. Właśnie na pewno takimi książkami jak pani profesor możemy, ale jak dotrzeć?
Są płyty z piosenkami Mariana Hemara, które wydało Polskie Radio. Marian Hemar w Warszawie 1924-39. Są piosenki Włady Majewskiej, Mariana Hemara, napisał dla niej 58 piosenek. Żyła dokładnie 100 lat i 2 miesiące. I była już ostatnią z ostatnich hemarowskich aktorek. Zmarła Renata Bogdańska-Andersowa, która też wiele piosenek Mariana Hemara śpiewała w Londynie. On tam miał swoją publiczność i swoich wykonawców. To już był inny Hemar niż ten, o którym wiemy, przedwojennego okresu.
Czyli jest szansa poprzez twórczość, tak?
Przez twórczość są wiersze Hemara, które były wydawane w Polsce już w tak zwanym okresie transformacji. No i przede wszystkim jest właśnie ogromne bogactwo, skarbiec piosenek. Wspomnij mnie i Pensylwanii, ale przecież pamiętaj o tym wnuku, że dziadzia był w Tobruku. Czy pani Marta jest grzechu warta? To była taka piosenka z mojego przedszkola, pamiętam. Nie wiedziałam, że to Hemara. Mnóstwo piosenek dla Hanki Ordonówny napisał dla Julii Pogorzelskiej, dla Kazimierza Krukowskiego. Jest taka piosenka dla Fryderyka Jaroszego, którą napisał 18 lat. Mam ją na taśmie nagraną w wykonaniu właśnie Jaroszego w 60 roku. No i są przede wszystkim bogactwa, to jest ogromne nagrania Radia Wolna Europa, które już w tej chwili w Polsce są dostępne na stronach internetowych Polskiego Radia.
Co dzisiaj jeszcze by pani dopisała do swojej książki o Hemarze?
Cały czas coś dopisuję, dlatego że cały czas coś znajduję. Wie pani, przygoda z bohaterem się nie kończy na wydaniu książki. Ja bym powiedziała, że przygoda z bohaterem się zaczyna, dlatego że książka powoduje, że się ciągle coś znajduje, bo docierają do mnie wciąż jakieś niespodzianki. Na przykład to, że poznałam bratanicę Hemara, to była taka historia, że tak moja książka o Hemarze wyszła pierwszy raz w Londynie w 2001 roku. Ta pani, tak jak wspomniałam, mieszka w Otwocku pod Warszawą, ale w Warszawie prowadziła antykwariat. I ktoś jej przyniósł do antykwariatu moją książkę z Londynu. Chciał dwa egzemplarze, jednego chciał się pozbyć. I ona przegląda książkę i znalazła w niej informację o swoim ojcu, bracie Mariana Hemara, ze zdjęciem, które ja miałam skądinąd. I skontaktowała się ze mną, dała mi inne zdjęcia, dała mi listy i całe morze nowych zupełnie informacji.
Czyli przygoda z Hemarem się nigdy nie kończy?
Absolutnie. Wiem, że na pewno przygotuję trzecie wydanie tej książki, uzupełnione o nowe fakty.
Czy ty wiesz, moja mama, że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart. Jakby było nie warte twej pamięci, twej łzy, moje serce uparte, a któż znał je jak ty? Gdybym wiedział, że ty cierpisz i tęsknisz też, że ci brak miłości mej, gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz, może byłoby mi lżej. Ale dziś, moja mała, to to brzmi trochę jak zgrzyt, żeś mnie tak zapomniała. Jest mi, wiesz, jest mi wstyd. Raz ostatni, najmilsza, bądź zdrowa, na nutach znajdziesz może kiedyś moje słowa. Może będą znajomi śpiewali, może przyjdziesz tu, usłyszysz je na sali. Ty zrozumiesz, co piosenka ukrywa, i że o tobie jest, i to, że jest prawdziwa. Wtedy znajdź mnie przez salę oczami i niech łzami zabłyśnie twój wzrok. Czy ty wiesz, moja mała, że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart, jakby nic między nami, jakby nic nigdy w nas nie pachniało kwiatami, nie śpiewało do gwiazd. Może mogłabyś powrócić, posłuchaj, wróć, daj mi znak, zrób jakiś gest. Chociaż po co serca kłócić, żartami truć, niech już będzie tak jak jest. Widzę sam, moja mała, tylem tylko był wart, byś mnie tak zapomniała, jak w tej piosence ten żart.
Bohaterem dzisiejszych wieczornych spotkań poświęconych klasyce literatury polskiej był Marian Hemar. Ewa Dąbska, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Wspomnij mnie, jeszcze tylko wspomnij mnie, poprzez wszystek czas i dal, i tłum obcych lic. Wspomnij mnie, może zadrży serce twe, może zadrży w sercu żal, więcej nie chcę nic. Dni przemijają, ja tyle, może nagle, może skrycie, pośród innych obcych słów znajdziesz imię me. Zostań przy nim chwilę, chciałeś zostać całe życie, na tę jedną chwilę znów w sercu zamknij je. Wspomnij mnie, jeszcze tylko wspomnij mnie, poprzez wszystek czas i dal, i tłum obcych lic. Wspomnij mnie, może zadrży serce twe, może zadrży w sercu żal, więcej nie chcę nic. Może zadrży w sercu żal, więcej nie chcę nic.